Nasz gość dnia.
Gościem dnia Radio Nadzieja jest ksiądz Krzysztof Chodkowski, dyrektor Muzeum Diecezjalnego w Łomży. Szczęść Boże.
Szczęść Boże, witam pana redaktora, witam naszych radiosłuchaczy.
Przy księdze maj to wyjątkowy miesiąc dla Kościoła katolickiego?
W jakimś sensie jest to wyjątkowy miesiąc, ponieważ od samego początku do samego końca w tym miesiącu jest bardzo dużo wydarzeń, które są związane z naszym życiem wiary, z życiem religijnym. To jest miesiąc wielu rocznic, ale też wielu takich wydarzeń, które elektryzują świat od wielu już lat, albo dają dużo do myślenia.
No i właśnie, bo maj w Kościele katolickim jest miesiącem takim szczególnie poświęconym czci Matki Bożej. Czy w Polsce mamy wyjątkowy kult Matki Bożej właśnie?
Myślę, że Polska jako taka jest krajem bardzo zakorzenionym w kulcie maryjnym. To jest taka pobożność ludowa i nie tylko dawniej, ale też dzisiaj tę pobożność dostrzegamy. Ona się rozwija. Oczywiście są miejsca, gdzie trochę słabiej, są inne miejsca, gdzie dość mocno. Niemniej w Polsce pobożność maryjna to jest taki charakterystyczny rys pobożności ludowej. Zarówno w kościołach, przy kapliczkach przydrożnych, w sanktuariach, jak też i w rodzinnych domach ten kult maryjny jest zauważalny.
A to my w Polsce jesteśmy takim krajem wyjątkowym pod tym względem, czy w innych krajach Europy wygląda to podobnie?
Myślę, że pobożność maryjna ogólnie w Kościele jest takim charakterystycznym rysem i jest wiele krajów, które czują tę pobożność bardziej. Na przykład Włosi, na przykład w Meksyku, na przykład Portugalczycy. Myślę, że to są te kraje, gdzie są jakieś wydarzenia, były wydarzenia, jakieś objawienia związane z Matką Bożą. To szczególnie te kraje, ale nie tylko. Pewnie ta pobożność maryjna związana jest trochę z tak zwaną duszą narodu. Tam, gdzie ludzie są bardziej emocjonalni, gdzie bardziej przeżywają swoją wiarę, to też ta pobożność maryjna się, myślę, rozwija. Ale pamiętajmy, że ten rys pobożności to jest, tak ma charakter ludowy. W jakimś sensie on trochę powstawał oddolnie, chociaż został zatwierdzony, zaakceptowany przez Kościół jako taki kult oficjalny.
A czy ten kult maryjny w Polsce nie przesłania trochę postaci Jezusa?
To, myślę, zależy już od indywidualnego spojrzenia na tę rzeczywistość. Może tak się wydawać dla osób, których wiara jest bardzo płytka i niedojrzała, że właściwie nie widzą nic poza pobożnością maryjną. Ale pamiętajmy, że wszystkie dokumenty Kościoła i ta pobożność maryjna zawsze ma ukierunkowanie na Jezusa Chrystusa. Czyli ta pobożność, ona nie skupia uwagi na Matce Bożej, ale jest, Matka Boża jest drogą, jest pośredniczką do swego Syna, który jest Zbawicielem. I zawsze, kiedy mówimy o kulcie maryjnym, to w taki sposób patrzymy na tę maryjną pobożność.
Bo wczoraj mieliśmy przecież rocznicę zamachu na papieża Jana Pawła II, który był przekonany, że swoje ocalenie zawdzięcza właśnie Matce Bożej. Matce Bożej, nie Jezusowi, nie Bogu.
Myślę, że to rozumienie Ojca Świętego w ten sposób tych wydarzeń, ono nie odbiega od tego, o czym wcześniej powiedziałem. Papież, mówiąc, że zawdzięcza Matce Bożej to ocalenie, miało na myśli, że ona jest pośredniczką między swym Synem, jedynym pośrednikiem między Bogiem a ludźmi. Ona jest tą, która zanosi swe modlitwy do Chrystusa. I to ocalenie papieża w tym kontekście należy rozumieć jako jako to, które papież mówi, że to Matka Boża była sprawczynią tego jego ocalenia.
No też przecież mówi się, że było to zapowiedziane w objawieniach fatymskich.
No to jest, można powiedzieć, że to wszystko się łączy w taką pewną całość i splata. Trudno to rozebrać na te poszczególne czynniki, choć oczywiście można. To jest związane z objawieniami Matki Bożej w Fatimie, gdzie Matka Boża zostawiła, to wszyscy wiemy, tajemnice fatimskie. Te tajemnice częściowo były odkrywane. Ostatnia tajemnica była w zasadzie nieujawniana przez lata, przez wiele lat. Ona była znana papieżowi i kolejni papieże przejmowali depozyt tej tajemnicy. Jan Paweł II ostatecznie tę tajemnicę ujawnił i odniósł ją rzeczywiście do tych wydarzeń, które miały związek z zamachem na jego życie. Właśnie 13 maja 81 roku. Myślę, że gdy wsłuchujemy się w treść tej tajemnicy w taki obrazowy sposób, rzeczywiście ona mówi o cierpieniu człowieka w bieli, o którą można odnieść jednoznacznie do zamachu na życie papieża.
A jeżeli chodzi o te objawienia fatimskie, to te wszystkie zapowiedzi, one się sprawdziły?
One realizowały się bardzo, bardzo szybko, bo chociażby sama sytuacja związana z wizjonerami, czyli z Hiacyntą i z Franciszkiem, Matka Boża w tych tajemnicach, które poleciła strzec, mówiła, że jedno z nich umrze najpierw, drugie później, że Łucja będzie długo żyła, że to ona będzie stróżem tych tajemnic i tak dalej. Chociażby związane z tym tajemnice się w jakiś sposób realizowały od samego początku.
No i mamy też pierwsza wojna światowa, druga wojna światowa przecież, tak?
To komunizm. To są już te tajemnice związane z ogólnie ze światem, które jakby, no, których które się realizowały na oczach całego świata, prawda? Upadek komunizmu, wojna, no też Rosja, na ile to się zrealizowało, nie wiemy, ale w jakimś sensie papież poświęcił Rosję, cały świat niepokalanemu sercu Matki Bożej. To też była prośba związana z tymi tajemnicami, prośba Matki Bożej Fatimskiej.
W maju mamy też nabożeństwa majowe, których centralną częścią jest litania loretańska. No i w 2020 roku papież Franciszek wprowadził do litanii 3 nowe wezwania zatwierdzone przez Stolicę Apostolską, Matko Miłosierdzia, Matko Nadziei oraz Pociechę Migrantów. Więc jak to jest? Każdy papież ma taki przywilej, że może tam sobie dodać jakieś wezwania, bo przecież modlitwa ta ma ponad 400-500 lat.
Papież jest głową Kościoła. On jest tym, który może w sposób nieskrępowany podejmować decyzje i wprowadzać zmiany takie, jakie chce, zwłaszcza jeśli idzie o kult, ale nie tylko. W ogóle w Kościele jest tym, który po prostu rządzi Kościołem w imieniu Jezusa Chrystusa, jako następca świętego Piotra i ma takie prawo. Natomiast jeśli idzie o samą litanię, litania nie jest związana z jakimś, powiedzmy, dogmatem wynikającym z prawa Bożego, czy nie jest to... oczywiście tam te wezwania, które są, one dotyczą i dogmatów, dotyczą teologii, dotyczą Pisma Świętego. Natomiast to jest modlitwa, jakkolwiek Pan powiedział, wiekowa. Ona też w pewnym sensie jest ukierunkowana na to, co w danym czasie dzieje się. Skoro papież Franciszek dodał wezwania, te wezwania dotyczą czasów nam współczesnych. Litania nie jest jakimś archaicznym zbiorem wezwań, które nie mają dla nas żadnego odzwierciedlenia w życiu i których w ogóle nie rozumiemy. Trzeba pamiętać, że ta litania przez całe wieki się formowała, zmieniała. te wezwania też się kształtowały, nawet jeśli idzie o zmianę języka, to one ulegały zmianie czy kolejności. Poszczególni papieże dodawali różne wezwania do litanii i papież Franciszek, żeby uaktualnić tę modlitwę, która jest bardzo popularna, zresztą przepiękna. To jest taki zbiór wezwań, które określają Maryję, Matkę Jezusa, jako tę, która modli się za Kościół, za swoje dzieci do Jezusa Chrystusa. I myślę, że pewnie w przyszłości też będą się pojawiały różne nowe wezwania, które sprawią, że litania bardzo popularna będzie wciąż aktualną modlitwą Kościoła.
Te pociecho migrantów podejrzewam, że nie wszystkim przypadło do gustu.
Czy chcemy, czy nie chcemy, jesteśmy zobowiązani pomagać ludziom, którzy znajdują się w potrzebie. Czy mamy prawo ich oceniać? Pewnie każdy indywidualnie tak. Natomiast ci, którzy potrzebują pomocy, od kogo, jak nie od Kościoła, tę pomoc mają otrzymać?
No sam papież Franciszek przecież był migrantem, tak? Wyjechał z Włoch do Argentyny.
Myślę, że...
Czy rodzina papieża.
Że świat generalnie migruje. Ludzie zmieniają miejsce zamieszkania. Niekiedy to jest związane z pracą, innym razem z jakimiś przesłankami politycznymi czy społecznymi, ale też jest taka migracja, która podyktowana jest skrajną biedą i nędzą i to jest po prostu migracja za życiem, za chlebem. I w tym wypadku zresztą jesteśmy jakby nawet zobowiązani, żeby nieść pomoc tym ludziom, którzy jej potrzebują w tym wypadku.
Litania loretańska. Dla kogo jest to modlitwa? Bo trochę przyjęło się, trochę ona nam się kojarzy ze starszymi kobietami, tak bym to powiedział.
Generalnie jest tak, że pobożność jako taka w naszych świątyniach koncentruje się wokół osób w poważniejszym wieku i to nie jest odosobnione w wypadku litanii. Co prawda, trudno się dziwić, że akurat na nabożeństwie majowym są starsze osoby, skoro one mają więcej czasu, nie mają pracy zawodowej, mają wolniejsze popołudnia czy wieczory i być może dla niektórych to jest taki rozkwit wiary i przeżywanie doświadczenia wiary takie na nowo w wieku dojrzałym.
A może właśnie do pewnych rzeczy trzeba dojrzeć zwyczajnie?
Myślę, że to też jest argument. Albo dojrzeć, albo uświadomić sobie, że to jest mój czas. To jest mój czas, który mogę ofiarować Panu Bogu. Wcześniej było wychowanie dzieci, wychowanie wnuków, praca zawodowa, praca społeczna. Teraz jest czas spokojniejszy, chociaż chyba takiego spokojnego czasu to nigdy nie ma. Może bardziej to uświadomienie sobie, że jest jeszcze przestrzeń wiary, która też angażuje człowieka i pewnie w starszym wieku bardziej niż w młodym.
Maj to też czas pierwszej komunii świętej. Myśli ksiądz, że jest to dla dzieci w tym wieku duże duchowe przeżycie, czy trochę jednak przez ten swój wiek traktują to jako coś, co muszą zrobić, bo rodzice kazali?
Trudno powiedzieć, jak przeżywają to dzieci. Należałoby zapytać dzieci o to, prawda? Ja pamiętam przed wielu laty moją komunię i wiem, że było to przeżycie bardzo mocne, było przygotowanie takie solidne i później sam moment Komunii Świętej, to tak jak wszystkie wydarzenia, do których się przygotowujemy, jest dużo przygotowania i potem jak już się zacznie dziać dana uroczystość, to się dzieje bardzo szybko i w pewnym momencie oglądamy się, że jest już po. Na pewno dzieci, które przyjmują pierwszą komunię, patrzą na to trochę pewnie inaczej niż ja i moi rówieśnicy lata wstecz, ale pewnie dla tych, zwłaszcza którzy praktykują na co dzień wiarę, jest to przeżycie głębokie, bo towarzyszy mu świadomość, że komunia to nie jakieś wydarzenie takie fikcyjne, to nie tylko uroczystość związana z prezentami, ale to jest przestrzeń wiary związana z obecnością Chrystusa w ich życiu, realną obecnością.
To pytanie, czy dzisiaj trochę nie patrzymy bardziej pod kątem tego, że jest to ciekawe wydarzenie, które wiąże się z prezentami, z imprezą rodzinną?
Były takie momenty, że nie było żadnych imprez związanych z komunią. Po prostu dzieci z rodzicami albo tylko z mamą czy z babcią szły do kościoła jeszcze przed moją komunią i to była pierwsza komunia święta. Dzieci były przygotowane w czasie wakacji czy w innym czasie przez proboszcza czy wikarego i tak to funkcjonowało. Uroczystość mojej pierwszej komunii świętej w domu zgromadziła bardzo, bardzo dużą grupę ludzi. To znaczy byli moi rodzice, byli chrzestni, dziadkowie i rodzeństwo. I zjedliśmy zwykły obiad. Natomiast z czasem był taki nacisk, żeby tę uroczystość trochę dowartościować, żeby ją podkreślić też właśnie poprzez to rodzinne świętowanie. Zresztą myślę, że my żyjemy w takich czasach, że bardziej to świętowanie przy stole jest tak uwydatnione w tych czasach. Przy różnych okazjach, czy to przy takich rocznicach kościelnych, czy nawet zwykłych uroczystościach, takich jubileuszach, imieninach, urodzinach, czy innych. Niemniej później właśnie ta zachęta, żeby dowartościować uroczystość pierwszej komunii świętej, przerodziła się w takie bardzo duże imprezy. Dzisiaj to trochę jest związane z laicyzacją społeczeństwa. Wiemy, że bardzo często rodzice nawet nie chrzczą dzieci małych, tylko dopiero właśnie przed pierwszą komunią świętą, pod taką presją czasami, że a tutaj koledzy, rówieśnicy, koleżanki będą mieć pierwszą komunię, no to może i nasze dziecko, ale jest nieochrzczone, a no to ochrzcimy. I tak to czasami może nie w Łomży, ale w większych miastach tak to wygląda. Czasami może są też nawet takie sytuacje, że ta komunia dla rodzin, gdzie dzieci są ochrzczone, a te rodziny są zupełnie jakby niepraktykujące, to jest okazja, tak jak pan wspomniał, do tego, żeby zrobić imprezę.
Mało tego, dzisiaj już jest taki trend, są takie przypadki, że robi się imprezę z okazji Komunii Świętej, bez Komunii Świętej.
Tak, tak, to są takie sytuacje. Po prostu, żeby zrobić imprezę, bo wszystkie inne dzieci mają taką imprezę, więc no robimy my też. To się zdarza, no ale to są sytuacje no takie z naszego punktu widzenia zupełnie no bezsensowne nawet powiedziałbym, bo istotą Komunii Świętej jest pełne uczestnictwo we mszy świętej i przyjęcie Eucharystii, czyli ciała Pana Jezusa. I to jest podstawa. Wszystko inne, co wokół tego się dzieje, jeśli służy przeżyciu tego wydarzenia, jest dobre. Jeśli służy takiemu też zgromadzeniu się, zjednoczeniu się rodziny, czy wspólnemu byciu rodziny, to też jest dobre, bo uważam, że dzisiaj żyjemy w takim świecie, który pędzi i coraz rzadziej spotykają się rodziny. To nie jest jakąś nowością, że tę dalszą rodzinę spotyka się na ślubach i na pogrzebach. Więc Komunia Święta jest jakąś okazją, żeby spotkać się przy innych okolicznościach, może bardziej takich spokojnych.
To już na koniec, proszę księdza, w tę sobotę przypada Noc Muzeów. No i oczywiście Muzeum Diecezjalne, jak co roku w tej inicjatywie bierze udział. Co przygotowaliście w tym roku?
To jest bardzo ciekawa inicjatywa. inicjatywa zapowiadana już od dłuższego czasu w mediach. Myślę, że media te wydarzenia nakręcają i akurat to jest dość pozytywne. Ja od już trzeci rok jestem dyrektorem muzeum i patrzę na to z niezwykłym zadziwieniem, bo nasze muzeum otwarte jest przez cały rok. Nie mamy biletów, wstęp jest wolny. Oczywiście mamy tam pewne kłopoty z personelem, ale zwłaszcza grupy w te dni, kiedy muzeum funkcjonuje, zawsze jest dostępne. No i niekiedy przychodzi nam czekać na jedną, dwie osoby w ciągu dnia, na przykład w sobotę. Podczas gdy, wtedy, gdy jest noc muzeów, no to pojawia się jakaś taka dziwna rzesza ludzi, która tak trochę jak mi to przypomina zaduszki na cmentarzu, gdzie normalnie cmentarz jest pusty cały rok, pojawiają się ludzie spontanicznie, tak sporadycznie, a w zaduszki we Wszystkich Świętych jest taka rzeka ludzi. I trochę to tak wygląda w naszym muzeum, że od godziny 17 zaraz krótko po zaczynają przychodzić pierwsi ludzie i do samej północy rzeczywiście jest ta rzeka ludzi, którzy normalnie spokojnie mogliby być też w inne dni w ciągu roku, ale tutaj to jest trochę kierowane mediami i ta rzesza ludzi jakoś przychodzi. My jak co roku przygotowaliśmy pewne takie atrakcje. Taką atrakcją niewątpliwie, jak już od wielu lat, jest koncert uczniów szkoły muzycznej. Ten koncert jest od godziny 18 prawie do 20, więc 2 godziny. Zdolni, młodzi uczniowie i uczennice naszej szkoły muzycznej w Łomży będą prezentować swoje umiejętności, a w międzyczasie, słuchając koncertu, można będzie sobie zwiedzać, oglądać eksponaty wystawy stałej, bo to będzie w tej głównej sali, gdzie jest wystawa stała. Oczywiście mamy też taką ciekawostkę w tym roku, jeśli idzie o noc muzeów. Zostało przywiezionych 5 instrumentów, takich piszczałkowych. To są takie przenośne organy, a w zasadzie 2 to takie pozytywki, gdzie można kręcąc, jest karta i to się wygrywa taką melodię, która powstaje. Więc te organy są taką ciekawostką. One zostały przywiezione dzięki życzliwości księdza Krzysztofa Jurczaka, proboszcza parafii Świętego Krzyża z Łap i kustosza z tamtejszego sanktuarium Matki Bożej Miłosierdzia. Myślę, że zwłaszcza dla tych, którzy są związani trochę z muzyką, no to są bardzo ciekawe eksponaty, może nie historyczne, ale takie bardzo estetyczne. I oryginalne, tak bym powiedział, bo to są niewielkie instrumenty, przenośne. Ja nawet zastanawiam się, jak je ustawić i umiejscowić, żeby były dostępne i też prezentowały się dobrze. Ale to jeszcze mamy trochę czasu. I mamy też w ramach naszej Nocy Muzeów koncert Filharmonii Kameralnej. To już też od lat jesteśmy wdzięczni panu dyrektorowi i całej Filharmonii, że przychodzą do nas na ten koncert. Ten koncert też gromadzi zawsze pełną salę ludzi, którzy zatrzymują się po to, by wysłuchać koncertu. Kolejnym takim elementem naszej Nocy Muzeów to jest wystawa Szklane Impresje. Ja tutaj posługuję się plakatem. Ta wystawa będzie prezentowana przez panią Justynę Kowalską-Patejuk. To jest artystka z Lublina, która pracuje w szkle. Mamy już kilka tych eksponatów przywiezionych, bo pani Justyna przywiozła je wcześniej. To są bardzo ciekawe prace, no takie powiedziałbym oryginalne, niepowtarzające się od aniołków w formie witraży po masywne, ogromne, ciężkie ramy luster wykonane właśnie ze szkła. Co więcej, pani Justyna w tych swoich pracach ożywia przedmioty, które już wyszły z użytku.
Czyli kieliszki, recykling dzisiaj.
Recykling. Jakieś kieliszki, stare butelki, jakieś kawałki szkła, które gdzieś tam jej wpadną w rękę. Ona to wszystko przetapia i w taki artystyczny, mistrzowski, bardzo piękny sposób aranżuje, że powstają albo witraże, albo na przykład jakieś elementy dekoracyjne wnętrz, czy nawet użyteczności publicznej. Taką ciekawostką jest stare radio, które zostało zaaranżowane w formie szuflady. Nie będę mówił dokładnie, nie podawał szczegółów, można zobaczyć będzie.
Można zobaczyć i będzie coś dla fanów muzyki, coś dla fanów sztuki, więc zapraszamy tutaj serdecznie.
Oczywiście sobota, godzina 17 do godziny 24. Jest jeszcze jedna ciekawostka, którą zostawiłem na koniec. My współpracujemy z naszą jednostką łomżyńską, z 18 pułkiem i mamy taką obietnicę, że nasi żołnierze też będą wspierać tę inicjatywę, jaką jest Noc Muzeów, i zaprezentują kilka maszyn, które będzie można zobaczyć na placu przed muzeum, ale to jest dla mnie też tajemnicą. Ja sam jeszcze nie wiem, jakie to będą maszyny. Na pewno ciekawe.
I tu stawiamy kropkę. Ksiądz Krzysztof Chodkowski, dyrektor Muzeum Diecezjalnego w Łomży, był gościem Dnia Rady Nadzieja. Dziękuję za rozmowę.
Dziękuję. Szczęść Boże.
Nasz gość dnia.